Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Onkologia jest jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej medycyny na świecie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Dlatego, jak dodał, wymaga gigantycznego zaangażowania finansowego, państwowego i instytucjonalnego.
Podczas seminarium Wspólnie o onkologii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił, że walka z chorobami nowotworowymi jest czymś absolutnie podstawowym.
W Belwederze w Światowym Dniu Walki z Rakiem eksperci rozmawiali m.in. na temat Narodowej Strategii Onkologicznej oraz działającego od początku lutego pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.
Prezydent przypomniał, że choroby nowotworowe obok chorób krążenia są na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczynę zgonów w Polsce.
Dlatego, jak podkreślił, potrzebne są specjalne programy i strategie. Jako jeden z przykładów walki z nowotworami, prezydent Andrzej Duda wymienił przyjęcie ustawy o ochronie zdrowia przed skutkami używania solariów.
Walka z tymi chorobami jest czymś absolutnie podstawowym i cieszę się, że we współpracy z ministerstwem, ekspertom udało się przygotować projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, który jest w tej chwili w Sejmie, został przeze mnie z inicjatywy przysługującej prezydentowi Rzeczypospolitej złożony do laski marszałkowskiej. Mam nadzieję, że ustawa zostanie w miarę szybko uchwalona i będzie mogła być wykonywana przez Ministerstwo Zdrowia poprzez powołanie specjalnego zespołu, który tą strategię dla Polski na lata kompleksową, właśnie pokazującą, w jaki sposób powinniśmy procedować w sprawach onkologicznych, od kwestii profilaktyki poprzez leczenie i wreszcie później po opiekę nad pacjentem, poprzez działania badawczo-rozwojowe.
Na nowotwory w ciągu roku w naszym kraju umiera około 100 tysięcy Polaków. Zaś u około 160 tysięcy osób rocznie nowotwory są wykrywane. Z danych i przewidywań wynika, że w ciągu 15-20 lat zapadalność na choroby nowotworowe wzrośnie dwukrotnie.
Inspektorzy Komisji Europejskiej rozpoczęli w Polsce badanie sprawy nielegalnego uboju krów. To pokłosie nieprawidłowości, do jakich dochodziło w ubojni w Ostrowi Mazowieckiej.
W wyniku reportażu jednej ze stacji telewizyjnych ujawniono, że w ubojni dochodziło do nielegalnego uboju chorych krów. Odbywał się on w nocy bez nadzoru weterynaryjnego. Teraz trwa wyjaśnianie okoliczności procederu. Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk poinformował, że zwolniono już powiatowego lekarza weterynarii. Rozwiązano także umowy z lekarzami nadzorującymi zakład. Sprawa trafiła do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, mówi Paweł Niemczuk.
Będąc w Brukseli na spotkaniu z głównymi lekarzami weterynarii, Komisja Europejska powiedziała, że takie przypadki występują również w innych państwach Europy. W tym roku taki przypadek wystąpił w Wielkiej Brytanii w ubojni owiec w Pembrokeshire, jak również w październiku 2018 roku podobny incydent w Niemczech, gdzie został znaleziony ten ubój nielegalny bydła, rzeźnia została zamknięta. Takie sytuacje występują, również też były takie przypadki we Francji. My naszymi działaniami nie dopuścimy do takich przypadków, żeby więcej wystąpiły na terenie naszego.
W ciągu miesiąca ma być gotowy raport Komisji Europejskiej w sprawie nielegalnego uboju mięsa w Polsce. Misja komisji zakończy się w piątek. Organizacje hodowców postulują wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w ubojniach. Między innymi obowiązkowy monitoring nie tylko w ubojniach, ale także samochodach do przewozu zwierząt. Postulowane jest także wprowadzenie kar więzienia dla łamiących prawo w zakresie uboju. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Działacze NSZZ Solidarność odwiedzali w poniedziałek biura parlamentarzystów PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski w całym kraju. Podczas akcji politykom wręczano postulaty związkowe dotyczące m.in. podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Pod koniec ubiegłego tygodnia związkowcy odwiedzili już biura m.in. w regionie gdańskim, warmińsko-mazurskim oraz śląsko-dąbrowskim.
Wizyty w biurach to pokłosie stanowiska Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z grudnia ubiegłego roku w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce.
Solidarność nie zgadza się na brak lub niewielki wzrost wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze budżetowej przy tak wysokich wpływach budżetowych.
Stąd akcja w biurach, która jest kontynuacją działań i formą nacisku na rząd, by prowadził prawdziwy dialog, powiedział rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Według Solidarności kolejny rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic wyborczych.
Mamy kolejkę niezrealizowanych obietnic jeszcze z kampanii wyborczej, chociażby kwotę wolną od podatku, która nie wzrosła tak, jak była zapowiadana. Mamy kwestię kryterium stażowego przy przechodzeniu na emeryturę. No i najważniejszy, najtrudniejszy problem do rozwiązania to jest budżetówka. Skoro jedna część budżetówki, mam tu na myśli służby mundurowe, policja, otrzymała 650 zł podwyżki, to nie wolno dyskryminować innych grup zawodowych z budżetówki i takie same podwyżki należą się w inspektoratach, pracy sanitarnym, weterynaryjnym, farmaceutycznym i wielu, wielu innych agendach, bez których normalne funkcjonowanie państwa nie może mieć miejsca. Bezpieczeństwo obywateli będzie wtedy zagrożone i oni też muszą dostać co najmniej takie same podwyżki.
Z kolei we wtorek w Warszawie odbędzie się posiedzenie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ Solidarność. W jego trakcie zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszych działań protestujących.
Źródła finansowania nowej partii Wiosna to jedna z kwestii, wokół której powstaje wiele kontrowersji i znaków zapytania.
Lider ugrupowania Robert Biedroń twierdzi, że koszty konwencji pokryli jego zwolennicy, a pod koniec roku mamy poznać pełne sprawozdanie finansowe. Biedroń zdementował też, że to Janusz Palikot sfinansował niedzielną konwencję partii.
Tymczasem lider Wiosny to były poseł ruchu Palikota i działacz środowisk LGBT. Biedroń jako zadeklarowany homoseksualista zapowiada walkę z Kościołem, wprowadzenie tzw. aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia oraz pełne finansowanie in vitro.
Robert Biedroń rozpoczął kampanię "Nikt nie da wam tyle, ile ja wam obiecam", ocenia Marek Skiba z Inicjatywy Obywatelskiej Odpowiedzialny Gdańsk.
Populizm dzisiejszych polityków bierze górę, gdyż oczekiwania społeczne są, powiedziałbym, coraz niższe. Wystarczy spełnić te coraz niższe oczekiwania, czyli naobiecywać ludziom po to, żeby wygrać wybory. Przypomnijmy, że dokładnie na tym samym, no powiedzmy sobie, genderowym, byle jakim programie swego czasu wystartował pan Palikot ze swoją partią, kolejno wystartował pan Partia Nowoczesna, pana Petru. To były bardzo podobne programy, bardzo podobne ideologicznie nastawione. Całe szczęście Duch Święty działa, ludzie się obudzili i pan Palikot wylądował tam, gdzie jest. Nowoczesna również już spadła z piedestału. Wierzę gorąco, że partia Palikota Wiosna, jak przyjdzie lato, wyschnie po prostu i tam już nic z tego nie zostanie.
W Łodzi odbyła się pierwsza z serii konwencji regionalnych Wiosny. Z sondaży wynika, że partia Biedronia mogłaby stać się trzecią siłą polityczną. Według ostatnich badań na tę formację chce głosować nieco ponad 6% respondentów.
Rusza pilotażowy projekt budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych na drogach krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na pilotażowy odcinek tzw. Zielonej Drogi.
Chodzi o dwa odcinki dróg na trasie A4 między Wrocławiem a Katowicami oraz na S8 między Wrocławiem a Łodzią. Przetarg dotyczy dzierżawy miejsc pod budowę ładowarek do samochodów elektrycznych na tych odcinkach.
Punkty ładowania będą zlokalizowane tam na 13 miejscach obsługi podróżnych, gdzie nie ma stacji paliw. Na każdym będą po dwa, mówi Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
To pilotażowy przetarg na dzierżawę 13 miejsc obsługi podróżnych, tak aby na trasie między Łodzią a Wrocławiem na S8 i z Wrocławia do Katowic na płatnym odcinku autostrady A4 dzierżawcy mogli zrealizować punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych na tych miejscach obsługi podróżnych, które są w naszym zarządzie, czyli gdzie mamy same sanitariaty i miejsca do wypoczynku, tak aby ta trasa zarówno Wrocław-Katowice, jak i Wrocław-Łódź były dostępne dla pojazdów elektrycznych. Przewidujemy jeszcze w tym roku podpisanie umów z dzierżawcami, tak aby w ciągu później 12 miesięcy wdrożyli punkty ładowania, po dwa punkty na każdym miejscu obsługi podróżnych, dzięki czemu co kilkadziesiąt kilometrów będzie można zatrzymać się i naładować pojazd elektryczny.
Zadaniem wyłonionych w przetargu dzierżawców będzie wybudowanie dwóch punktów ładowania, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania.
Dzierżawca będzie płacił Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czynsz określony w ofercie. Jeżeli projekt pilotażowy się powiedzie, w 2021 roku ogłoszony zostanie kolejny przetarg.
Pilotaż stanowi pierwszy krok do uruchomienia ładowarek na wszystkich drogach szybkiego ruchu, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Ojciec Święty Franciszek przebywa z podróżą apostolską w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To pierwsza w historii wizyta zwierzchnika Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim.
Rano odbyła się oficjalna ceremonia powitania papieża. Następnie spotkał się on z następcą tronu Abu Dhabi.
Po południu ojciec Święty Franciszek spotkał się z członkami muzułmańskiej Rady Starszych w wielkim meczecie poświęconym pamięci założyciela Zjednoczonych Emiratów, szejka Zayeda.
Następnie papież wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że jego podróż apostolska ma miejsce w 800. rocznicę spotkania Franciszka z Asyżu i sułtana Malika al-Kamila.
Ojciec Święty w dalszej części przemówienia przestrzegał też przed wykorzystywaniem religii do usprawiedliwienia przemocy.
W imię Boga Stwórcy trzeba bez wahania potępić wszelką formę przemocy, ponieważ poważną profanacją imienia Boga jest używanie go do usprawiedliwienia nienawiści i przemocy wobec brata. Nie ma przemocy, która może być uzasadniona religijnie. Nikt nie może instrumentalizować religii do podżegania do nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu lub używać imienia Boga, aby usprawiedliwiać akty zabójstwa, wygnania, terroryzmu i ucisku.
Papież zwracał również uwagę, że religie są powołane do przezwyciężania dystansu między przyjaciółmi a wrogami.
Wrogiem braterstwa jest indywidualizm, który przekłada się na wolę postawienia siebie i swojej grupy ponad innymi. Jest to pułapka, która zagraża wszystkim aspektom życia, nawet najwznioślejszej i nadprzyrodzonej prerogatywie człowieka, czyli otwartości na transcendencję i na religijność. Prawdziwa religijność polega na miłowaniu Boga całym sercem i bliźniego jak siebie samego. Praktykowanie religii powinno być zatem stale oczyszczane z powracającej pokusy osądzania innych jako wrogów i przeciwników.
Papieska wizyta w Abu Dhabi potrwa do wtorku. Tego dnia następca świętego Piotra będzie przewodniczył mszy świętej na stołecznym stadionie. Oczekuje się, że przybędzie na nią około 130 tysięcy osób.
Polska uznaje Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli, ogłosił w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
Podobną deklarację złożyło w poniedziałek kilkanaście innych krajów Unii Europejskiej, w tym Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Portugalia czy Niemcy.
Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, odnosząc się do stanowiska Polski, wskazywał na sytuację wewnętrzną Wenezueli.
Wiemy, że ona jest napięta, trwają protesty, legitymacja jest po stronie właśnie zgromadzenia parlamentarnego. Prezydent tymczasowy, a więc taki, który ma doprowadzić do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. I tak to postrzegamy. Chodzi o to, żeby była instytucja, która doprowadzi do tych wyborów, żeby one były demokratyczne i żeby Wenezuelczycy mogli wyrazić w sposób nieskrępowany swoją wolę w procesie wyborczym.
W pogrążonej w kryzysie politycznym i gospodarczym Wenezueli o władzę rywalizują dwa ośrodki. Na czele jednego z nich stoi obecny prezydent Nicolás Maduro, wspierany m.in. przez Rosję.
Przywódcą drugiego jest Juan Guaido, który na fali masowych wystąpień przeciwko Maduro ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem.
Przejęcie władzy przez Guaido uznały wcześniej Stany Zjednoczone, Kanada, większość państw Ameryki Łacińskiej, Izrael i Australia, a spośród państw europejskich także Albania, Kosowo i Gruzja.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.